Dzień dobry, cześć! Dziś odcinek o wspaniałych książkach, które moim zdaniem powinny trafić do kanonu lektur, ale przede wszystkim uważam, że po prostu warto je przeczytać, nawet jeśli szkołę od dawna mamy za sobą. Zapraszam! Od razu zaznaczę, że oprócz podstawy programowej istnieje coś takiego jak lektury uzupełniające. Nauczyciele mogą skorzystać z listy lektur uzupełniających, którą znajdą w Dzienniku Ustaw w rozporządzeniu ministra edukacji, lub wybrać utwory literackie sami. Może zatem okazać się, że książki, o których dziś opowiem, ktoś już w szkole omawia, bo jakiś nauczyciel zachwycił się nimi tak jak ja i zapragnął porozmawiać o nich ze swoimi uczniami. A partnerem tego odcinka jest Audioteka, czyli serwis z audiobookami online z największym wyborem pozycji w języku polskim. Audiobooki to coś, co bardzo przydaje się w życiu, zwłaszcza gdy nie mamy czasu na czytanie książek albo nie potrafimy tego czasu znaleźć. Oczywiście nie porzuciłam czytania książek na rzecz ich słuchania. Wciąż czytam, ale audiobooki to dla mnie takie idealne uzupełnienie, które pozwala mi być w kontakcie z literaturą, kiedy robię coś innego, co nie wymaga skupienia. Na przykład słucham ich podczas spaceru z psem, podczas sprzątania, podczas gotowania. Co więcej, Audioteka ma na koncie wiele świetnie zrealizowanych superprodukcji typu Filary Ziemi, Bóg Mordu, Gra o Tron, Charlie i Fabryka Czekolady. No i to jest jakiś zupełnie inny wymiar. Teksty czytają wspaniali aktorzy i robią to znakomicie. Każdy projekt ma swoją oprawę muzyczną podkręcającą klimat. Różne dźwięki powodują, że możemy wejść w opowieść głębiej. Mogłabym o tym gadać i gadać, ale będzie najlepiej, jeśli sami tego doświadczycie. I od razu daję znać, że istnieje coś takiego jak Audioteka Klub. Polega to na tym, że kupujecie abonament i w ramach tego abonamentu macie między innymi blisko 11 tysięcy audiobooków dostępnych za darmo, ponad 15 tysięcy audiobooków do kupienia w stałej promocyjnej cenie, możliwość dzielenia się z zakupionymi audiobookami z bliskimi, wcześniejszy dostęp do najlepszych premier. Z kodem inaczej zyskujecie dostęp do klubu przez 30 dni za darmo. W opisie pod filmem znajdziecie link, dzięki któremu będziecie mogli z mojego kodu skorzystać. Wspomniałam wcześniej o Charlim i Fabryce Czekolady. Wiem, że niektórzy nauczyciele omawiają tę lekturę ze swoimi uczniami, niektórzy też oglądają film w reżyserii Tima Burtona, więc nie muszę nikogo zachęcać i przekonywać, że warto. Jedyne, co mogę zrobić, to zachęcić do tego, aby uczniowie posłuchali audiobooka, który wcale od filmu nie odstaje. Gra aktorska, gra lektorska, świetne piosenki spowodują, że uczniowie odkryją tę książkę na nowo. Może to zmieni ich podejście do czytania, kto wie? Myślę, że warto to sprawdzić. Kolejnym tytułem, który według mnie może zachwycić kilkunastoletnich uczniów, jest Złodziej Pioruna Ricka Riordana. To pierwsza część pięciotomowego cyklu Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy. Dlaczego? Bo dzieją się tam rzeczy niesamowite. Główny bohater, 12-letni Percy, dyslektyk z ADHD, okazuje się synem jednego z bogów, czyli krótko mówiąc jest herosem. Do tego ma charakterek i cięty język, co odróżnia go od Harry'ego Pottera, który był bardzo miłym i nieśmiałym chłopcem, choć dzielnym i walecznym. Żeby była jasność, Percy jest równie waleczny i szlachetny, ale ma inny temperament niż Harry. I bardzo dobrze. Co więcej, grozi mu niebezpieczeństwo, ponieważ na jego życie czyhają potwory. Dlaczego? Tego nie zdradzę, żeby nie psuć Wam zabawy. Liczę bowiem na to, że sięgniecie po tę książkę, nawet jeśli macie nieco więcej niż 12 lat. Oczywiście ta książka nie zastąpi mitologii Parandowskiego. Są tacy, którzy krytykują sposób, w jaki autor przedstawił niektórych bogów, ale no to jego fantazja. Ja nie widzę w tym nic złego. Myślę, że Złodziej Pioruna może być rodzajem utrwalenia wiedzy, uzupełnienia wiedzy, sposobem na to, żeby zapamiętać nazwy, imiona tych wszystkich stworzeń. W tej książce pojawiają się i Erynie, i Satyr, Minotaur, Cerber, no i oczywiście bogowie. Myślę, że 12-latkowie mogą z łatwością utożsamić się z Persim, z tym, co mówi, jak mówi, co myśli. I to jest wielka zaleta tej książki. To teraz przechodzimy do książek dla licealistów i tu pojadę po bandzie, ponieważ opowiem Wam o Dziejach grzechu Stefana Żeromskiego. Dlaczego ta książka? Bo Żeromski kojarzy nam się z siłaczką, z przedwiośniem, z ludźmi bezdomnymi. Zupełnie nie kojarzy nam się z powieścią erotyczną. A A tak się składa, że w Dziejach Grzechu pojawiają się sceny dość pikantne. Oczywiście dość pikantne jak na tamte czasy. Nie wszyscy byli tym zachwyceni. No, że Romski tak się dobrze zapowiadał, a tu takie coś? Golizna? Upadła kobieta? Wstyd! Główną bohaterką jest Ewa Pobratyńska. Młoda, biedna dziewczyna, która zakochuje się w nieodpowiednim, bo nieodpowiedzialnym mężczyźnie, zachodzi z nim w ciążę i reszty nie zdradzę. Choć książka uchodzi za jedną ze słabszych powieści Żeromskiego, i tak uważam, że warto ją przeczytać. Jestem zachwycona tym, jak Żeromski wczuł się w sytuację kobiety, jak dobrze opisał to, co się dzieje z Ewą, jak dokładnie oddał to, co Ewa myśli, co Ewa czuje, jak się zmienia. Moment porodu opisał tak, że wręcz czujemy ból bohaterki. Pamiętam, że na studiach czytałam tę książkę z wypiekami na twarzy i żałowałam, że dziś czytają ją właściwie tylko studenci polonistyki, bo było w niej coś innego, coś, czego nie znałam, czym Żeromski totalnie mnie zaskoczył. Uważam też, że można dzięki niej poruszyć z uczniami ważne zagadnienia, takie jak niesprawiedliwość społeczna, psychologia głównej bohaterki, miłość, czy warto dla niej poświęcić wszystko, samotność. Myślę, że gdybyśmy o losach głównej bohaterki usłyszeli w faktach albo w rozmowach w toku, pomyślelibyśmy, co za patologia? Kobieta stoczyła się. Tfu! Ale kiedy czytamy o losach Ewy, współczujemy jej. I myślę, że warto o tym podyskutować z młodymi ludźmi. A może oni wcale nie będą współczuć głównej bohaterce? Niech zatem powiedzą, jakie emocje w nich wzbudza. To teraz inna dusza Łukasza Orbitowskiego. Kiedy dziennikarze pytają mnie, które współczesne książki umieściłabym w kanonie lektur, inna dusza przychodzi mi na myśl jako pierwsza. Akcja rozgrywa się w latach 90. w Bydgoszczy. Głównymi bohaterami są Krzysiek i Jędrek, albo Jędrek i Krzysiek. Trudno to rozstrzygnąć. Krzysiek pochodzi z biednej rodziny, żyje skromnie, do tego z ojcem alkoholikiem, który zatruwa życie zarówno sobie, jak i najbliższym. Jędrkowi pozornie wiedzie się lepiej, tyle że jest mordercą. Czytając tę książkę, możemy obserwować to, co dzieje się z nim przed, w trakcie i po realizacji jego masakrycznych zbrodni. Po prostu mu w tym towarzyszymy, co jest przeżyciem wstrząsającym. Obserwujemy też Krzyśka, który wie, co zrobił Jędrek, ale nie idzie na policję. Zaczyna zastanawiać się, jak wykorzystać psychopatyczne skłonności swojego kolegi do realizacji własnych celów. Do zmiany świata na lepsze, jego świata. I znów to wszystko nie jest takie proste, nie jest czarno-białe. Ta książka dobitnie to pokazuje. Uczy nas pokory. Dzięki tej książce czytelnik może też poczuć jedyny w swoim rodzaju klimat lat 90. Polacy wtedy układali sobie życie na nowo w nowej, wolnej Polsce. Starali się nadrobić zaległości, zachłystując się przy okazji nowinkami typu markowy telewizor, kablówka, magnetowid, markowe ciuchy. Każdy chciał to mieć. Pamiętam, jakim wydarzeniem w moim domu był zakup magnetowidu. Ten pęd spowodował, że w wielu domach zapomniano o dzieciach. O ich emocjonalnych potrzebach. I żeby była jasność, ja teraz nie próbuję usprawiedliwić Jędrka. Nie było tak, że zabijał, bo miał osłego, surowego tatę, choć na pewno to też mu nie pomagało. Jednak ten wątek jest ważny, bo pokazuje, że w wielu pozornie dobrych domach telewizor z kablówką przysłaniał i zagłuszał potrzeby dzieci. Podsumowując, moim zdaniem jest to książka niesamowita, choć bardzo przygnębiająca. Sięgnijcie po nią. Następną książką jest Dygot Kuby Małeckiego, chociaż od razu dodam, że Rdza i Saturnin również mogłyby się znaleźć w kanonie lektur. Wybrałam jednak Dygot, bo w tej książce znajdziemy chyba najbardziej niezwykłą, niesamowitą historię. Jest też w niej piękno, okrucieństwo i magia. Tak, ja w niej wyczuwam jakąś magiczność. Bohaterem Dygotu jest Wiktor, który jest albinosem. Oczywiście nikt go w ten sposób nie zdiagnozował. Uchodzi on za dziwadło, za źródło wszelkiego nieszczęścia. Mamy tu do czynienia z wiarą, że światem rządzi jakaś specyficzna sprawiedliwość, czyli nic nie dzieje się bez przyczyny, bez winy. Jeżeli ktoś umarł, choć był zdrowy, jakieś przekleństwo. Rzeka wylała? Przecież nigdy nie wylewała. Ktoś się musiał do tego przyczynić. Z fabryki zaczęli zwalniać. To na pewno wina tego chłopca z białymi włosami, z białą skórą i czerwonymi jak u diabła oczami. Myślę, że warto porozmawiać z młodymi ludźmi o tym, że czasami dzieją się rzeczy złe i nikt nie jest temu winny. Wiem, że to wizja przerażająca, bo oznacza, że nie uchronimy się przed złem, nawet jeśli spróbujemy zabezpieczyć się na wszystkie sposoby. Ale przecież jest to jak najbardziej realne. Gdy sobie to uświadomimy, nie będziemy tak szybko rzucać oskarżeń typu: okradli cię, pewnie nie zamknęłaś okien. Wyrzucili cię z pracy, pewnie się leniłeś. Pobili cię na ulicy, no musiałeś sprawców sprowokować, niewinnych ludzi nie biją. A teraz przejdę do innego rodzaju książek, do książek niefabularnych. Pierwszą z nich jest Świat bez kobiet Agnieszki Graf. Prawdopodobnie fragment tej książki pojawił się w podręczniku do języka polskiego razem z Elizą Orzeszkową. Według mnie takie zestawienie obu autorek jest świetnym pomysłem. W końcu Eliza Orzeszkowa też była feministką. Zachęcam Was jednak do przeczytania całości, bo ta książka świetnie wiele rzeczy tłumaczy i porządkuje. Wyjaśnia na przykład, jak to możliwe, że w XXI wieku w Polsce odbierane są kobietom prawa, a patriarchat ma się całkiem nieźle. Autorka przywołuje wydarzenia między innymi z lat 90., o których nie miałam pojęcia albo nie wiedziałam za dużo, a które miały ogromny wpływ na to, z czym dziś musimy się mierzyć. Ta książka tłumaczy też, czym jest feminizm i kim jest feministka. Muszę przyznać, że dla mnie było to bardzo ważne, bo w pewnym momencie definicja feminizmu w moich oczach się rozmyła. Przestałam rozumieć, czym on właściwie jest i kim jest feministka. Zaczęłam się zastanawiać, czy sama nią jestem, a jeśli jestem, to czy taką prawdziwą, czy oszukaną. W końcu nie działam w żadnym ruchu, nie jestem typem aktywistki. Autorka wspomina też o tym, jak ważny w tym wszystkim jest język, który, jak wiadomo, kształtuje rzeczywistość. Dlatego przerażający był rozdział mówiący o tym, że w naszym języku kobieta znika. Dużo ważnych treści, ale brak pouczania i takiego moralizatorskiego tonu. No i jest to książka nie tylko dla kobiet. Kolejną książką jest Nadzieja w mroku Rebeki Solnit. Uważam, że każdy, naprawdę każdy młody człowiek powinien ją przeczytać, bo oczywiście przynosi nadzieję, ale też pokazuje, czym jest społeczeństwo obywatelskie i tłumaczy, dlaczego warto je tworzyć. Niekiedy mamy poczucie bezsilności, bez nadziei, wydaje nam się, że nic nie możemy, że prawdziwą władzę mają ci na górze, rząd. Ta książka udowadnia, że społeczeństwo ma moc, jest sprawcze. Często słyszymy, że gdy dzieje się coś złego, ludzie panikują, zaczynają uciekać, nie działają racjonalnie. Oczywiście i tak bywa. Ale Rebeka Solnit w swojej książce opisuje kilka wydarzeń, które są dowodem na to, że w dramatycznych sytuacjach ludzie też potrafią zachować zimną krew, potrafią się zorganizować i pomagać sobie wzajemnie. Idealnym tego przykładem jest to, co działo się i wciąż dzieje się na granicy z Ukrainą. Przecież my nie potrzebowaliśmy pomocy rządu, wojska, kogoś z góry, kto nam powie, co robić, czego nie robić. Ludzie pojechali tam sami, zorganizowali się sami i zrobili tam dużo dobrego. Żałuję, że nie było takich książek, kiedy ja byłam nastolatką, dlatego chciałabym, żeby każdy młody człowiek ją przeczytał. Każdy młody człowiek uwierzył w swoją sprawczość i uwierzył w to, że tworzenie społeczeństwa obywatelskiego ma wielki sens. Ostatnią książką jest Factfulness – Dlaczego świat jest lepszy niż myślimy, czyli jak stereotypy zastąpić realną wiedzą. Jej autorem jest Hans Rosling, który w bardzo prosty, ale też uroczy sposób pokazuje, że nie potrafimy czerpać wiedzy o świecie z faktów, a dzieje się tak dlatego, że nikt nas nie nauczył, jak te fakty interpretować. Już na samym początku na czytelnika czeka test. Pytania nie są ani trudne, ani podchwytliwe. Dotyczą między innymi zamożności i biedy, edukacji, przemocy, równouprawnienia kobiet i mężczyzn. Niestety zazwyczaj ludzie uzyskują bardzo słaby wynik. Rosling zakłada, że gdyby przeprowadził ten test wśród szympansów, te odpowiadając losowo uzyskałyby lepszy rezultat od dobrze wykształconego, ale niedoinformowanego człowieka. Jeśli więc chcecie przekonać się, czy odpowiecie lepiej od szympansa, koniecznie zajrzyjcie do tej książki. Rosling podkreśla, że opieranie się na faktach nie jest najprzyjemniejszą i najłatwiejszą rzeczą na świecie. Wymaga wysiłku i pracy nad sobą. Gdy więc mamy do wyboru wiarę w nadprzyrodzone zjawiska, spiski, wiarę w alternatywną rzeczywistość, w kosmitów, fakty mogą w tej walce przegrać, bo będą za nudne, za suche, no nic ciekawego. Ale mimo wszystko warto podjąć ten wysiłek, warto dostrzec fakty i zaufać nauce. W czasach szalejącej dezinformacji, rozpowszechniania teorii spiskowych, historii nie z tej ziemi, jest to książka niesamowicie ważna, może nawet obowiązkowa. Na tym kończę, moi mili. Mam nadzieję, że ten odcinek zachęci Was do sięgnięcia do choć jednej z omówionych przeze mnie książek w postaci papierowej lub audiobooka. Wiem, że kanon lektur kojarzy się przede wszystkim ze szkołą, ale przecież każdy z nas może mieć swój prywatny kanon lektur. Takie, który układa sobie sam, nikt nam się do tego nie wtrąca. Ja taki osobisty kanon lektur mam i jego część pokazałam w tym odcinku. Dajcie znać w komentarzach, które książki Wy kochacie, które uwielbiacie, bez których nie wyobrażacie sobie życia. Zainspirujmy się wzajemnie. No i pamiętajcie o tym, że warto przetestować audiobooki i czytać inaczej dzięki Audioteka Club. To teraz wjeżdża suchar. Jak cyklop odmierza składniki potrawy? Na oko.